Rozdział 44. Po kilku dniach wędrówki Mirar zrezygnował z ukrywania się przed Sije. Byli nieustępliwi w poszukiwaniach, a niewielkie miał szanse, by go nie zauważyli, kiedy dotarł do ośnieżonych zboczy gór, gdzie nie było już gęstych lasów. W końcu przestał nawet zasypywać śniegiem własne ślady. Nie zbliżali się jednak. Co wieczór znikali między drzewami w dole, a każdego ranka widział ich znowu, jak krążą leniwie po niebie i go obserwują. Nie wyczuwał u nich żadnego gniewu czy niepewności, więc wątpił, czy wiedzą, w jakim celu go tropią. Jednak ich emocje docierały do niego bezustannie, odbierając spokój. Śniły mu się koszmary, w których był ścigany przez wielkie oczy na lśniących białych skrzydłach. Ale tak bliskie towarzystwo Sije miało też pewną zaletę. Zmiana ich emocji mogła go uprzedzić o zbliżaniu się białych. Jednak nie spodziewał się tego jeszcze przez wiele tygodni. Poza Aurają, białym ciężko byłoby dosięgnąć go w tych górach. Codziennie budził się z pierwszym brzaskiem. Oczyszczał umysł i wprowadzał się w senny trans. Z początku usiłował przywoływać Auraję, ale nigdy nie odpowiadała na jego wezwania. Może go ignorowała. Może to bogowie blokowali próby połączenia. A może już nie żyje. Czasami myśli o tym dręczyły go przez cały dzień. Jeśli bogowie ją zabiją, część winy spadnie też na niego. Kiedy nie mógł już znieść milczenia Aurai, wzywał Emeral. Dzisiaj odpowiedziała oschle. Pewnie wciąż była na siebie zła, że dzień wcześniej przypadkiem zdradziła miejsce swego pobytu. Wczorajszy dzień był taki sam jak poprzedni, relacjonowała mu tego ranka. Tyle, że zrobiło się grząsko. Rzeka rozgałęzia się w nieskończoność i pół dnia straciłam, by się przekonać, że te odnogi, które wybrałam, to ślepe zaułki. Ale zeszłej nocy zbliżył się do mnie jeden z ludzi z bagien. Powiedział, że ma wiadomość od przyjaciela Mewy. Podążaj za krwią ziemi. Krew ziemi, zastanowił się Mirar. Płyn i gleba, muł z czerwonych jaskiń. Tak, właściwie to dość oczywiste. Zauważyłam, że zabarwienie wody obejmuje kolory od mętnej czerni do mętnej czerwieni. Gdy tylko słońce wzejdzie odpowiednio wysoko, ruszam dalej. A co u ciebie?
Moi obserwatorzy wciąż mnie śledzą, odpowiedział.
Myślisz, że udałoby ci się ich zgubić?
Nie, jeśli po drugiej stronie nie znajdę następnego lasu. Ale wtedy z pewnością zaczną patrolować brzeg pustyni i znowu mnie znajdą. Dopiero kiedy już wejdę daleko w pustynię, nie zdołają mnie ścigać. Nie mogą nieść takich zapasów wody.
Nie, ale ty też nie. Będziesz musiał zatrzymywać się przy studniach albo kupować wodę od karawan. Każdy spotkany śmiertelnik może zdradzić bogom, gdzie jesteś.
Miała rację. Do tej pory musieli się już domyślić, że kieruje się ku wybrzeżom Si.
Tak, musisz w końcu dotrzeć do brzegu, jeśli chcesz się przedostać na południowy kontynent.
Do którego nie dotrę, jeśli na brzegu będzie na mnie czekał ktoś z białych.
Znalazłam sposób, żeby poprawić twoje szanse. Zapaliła się w nim iskierka nadziei.
Jaki?
Twój lud. Jeśli nadbrzeżne miasteczka zapełnią się nagle tkaczami snów, czy ktokolwiek zauważy przybycie jeszcze jednego?
Nie był to zły plan, choć miał pewne wady.
A masz jakiś sprytny pomysł, żeby ściągnąć tylu tkaczy na wybrzeże? Poproś tkaczkę Arlej, żeby ich tu przysłała.
Jeśli skontaktuję się z Arlej, wyczuję, że się zmieniłem. Może mnie uznać za obłąkanego Lejarda.
Owszem, musisz ją przekonać, jaki jest naprawdę, tak samo jak przekonałeś Auraję.
Ale tym razem nie zdradzaj nic na mój temat.
Oczywiście. Ale jeśli dam światu znać, że wróciłem, konsekwencje będą poważne. Gdyby cyrklianie się dowiedzieli, że rzekomo zły czarownik Mirar przetrwał słusznie wymierzoną karę,
mogą się zwrócić przeciwko wszystkim tkaczom snów.
Więc powiedz tylko Arlej. Poproś ją, żeby podała tkaczom snów jakiś inny powód wyruszenia do nadbrzeżnych wiosek. Lepiej by ci, którzy przyjdą ci z pomocą, nie wiedzieli, komu pomagają. Wszystko by się wydało, gdyby biali zajrzeli któremuś w umysł, a ty, gdybyś nie był ubrany jak tkacz snów, ale jak zwykły wędrowiec, w ogóle nie zwracałbyś uwagi.
Miała rację. W ten sposób znacząco zwiększyłby swoje szanse. Nie chciał się ujawniać przed własnym ludem, póki nie będzie pewny, że mu w ten sposób nie zaszkodzi. Może zaufać Arlej, że jego powrót zachowa dla siebie, tak jak trzymała w tajemnicy jego romans z Aurają, chociaż go nie aprobowała.
Myślę, że to może się udać. Dziękuję ci, Emeral, powiedział.
Dla przyjaciela wszystko.
Wszystko?
Prawie wszystko, poprawiła się natychmiast.
Życzę miłego dnia wiosłowania po bagnie.
A teraz odejdź i poprzeszkadzaj w spaniu tkaczce snów.
Jej obecność odpłynęła z zasięgu zmysłów. Odczekał chwilę, by się przeorientować, a potem wywołał kolejne imię.
Arlej. W Arbem jest pewnie mniej więcej ta sama pora, co w Si. Arlej mogła się już obudzić, ale to niekoniecznie musi stanowić przeszkodę. Wykazała raz, że jest dostatecznie wrażliwa, by wyczuwać przywołanie. Przed miesiącami, kiedy jej szukał, gdy Juran kazał mu się wynosić.
Arlej!
Po kilku wołaniach usłyszał słaby, zaspany głos.
A halo, kto to?
Jestem tym, kogo znasz jako Lejarda. Poczuł, że połączenie słabnie, kiedy szok niemal ją rozbudził.
Lejard, ale ty nie jesteś Lejardem. Nie brzmisz jak on.
Nie. Jestem nim, ale również nie jestem. Wiele muszę ci wyjaśnić. Czy pamiętasz moje wspomnienia łącza Mirara?
Tak.
To nie były wspomnienia łącza. To były rzeczywiste wspomnienia. Jestem Mirarem.
Milczała przez chwilę.
Kiedy ostatnio łączyłeś się z innym tkaczem snów?
To nie jest złudzenie wynikające z utraty poczucia tożsamości, Arlej. Stworzyłem Lejarda i stłumiłem własne wspomnienia, aby przeżyć. Pokażę ci.
Wydobył na wierzch dawne obrazy. Czuł jej współczucie, gniew i zdumienie, gdy dowiadywała się, jak zdołał przetrwać. Wytłumaczył, w jaki sposób odzyskał własną osobowość, ale równocześnie zachował Lejardową. Kiedy skończył, Arlej milczała przez chwilę.
Czyli jesteś Mirarem, stwierdziła w końcu.
Wyczuł jej rozbawienie.
Wyobrażam sobie, że nie snułeś planów na przyszłość, kiedy miażdżyły cię kamienie i konałeś pod gruzami dawnego domu w Yarime. Skąd mogłeś wiedzieć, że dziecko, które uczyłeś, zostanie białą? To niezwykła osoba. Ten szpital, który założyła w Yarime, okazał się wielkim sukcesem.
Szpital?
Auraya zgromadziła razem tkaczy snów i kapłanów, aby leczyli ubogich, a także zachęcali do współpracy i tolerancji.
Nigdy o tym nie wspominała.
A rozmawiałeś z nią ostatnio?
Tak. Razem leczyliśmy Sije, którzy mocno ucierpieli od wyjątkowo zjadliwej odmiany sercożera.
Nic nie słyszałam. Mam tam posłać tkaczy?
Ogarnęły go wyrzuty sumienia. Gdyby wcześniej skontaktował się z Arlej, tkacze mogliby pokonać trudną drogę i dotrzeć do Si na czas, by udzielić pomocy. Ale starał się ukrywać. A poza tym żaden inny tkacz nie był tak potężny, by magicznie uzdrawiać, więc ich możliwości byłyby ograniczone. Z drugiej strony nawet Sije, których ciała potrafiły zwalczać chorobę, potrzebowali opieki, nim wyzdrowieli całkowicie.
Jeśli znajdą się tkacze snów, skłonni podjąć takie wyzwanie, przyślij ich. Ale zanim dotrą na miejsce, Auraya może już zapanować nad chorobą, uprzedził Arlej.
Może,
samodzielnie? Więc jej umiejętności są większe niż sądziłam.
Nauczyłem ją wszystkiego, co wiem o uzdrawianiu za pomocą magii, zapewnił.
To bardzo szlachetne z twojej strony, skoro ona należy do białych.
Wiem, że dobrze wykorzysta tę wiedzę.
Tak, masz rację. Szpital w Yarime jest tego dowodem.
Nie było żadnych protestów? Żadnych kłopotów?
Oczywiście, że były. Ale krążyła pogłoska, że chciała w ten sposób wykazać, iż kapłani i kapłanki są lepszymi uzdrowicielami. Dzięki temu ludzi nie kusiłoby, żeby się do nas przyłączyć.
To nie może być prawda. Ona wie, że jesteśmy o wiele lepsi.
Ale przecież nie mogła planować czegoś przeciwnego.
Nie, zgodził się. Nie może zachęcać ludzi, by wstępowali w nasze szeregi. Juran nigdy by na to się nie zgodził. Chyba, że cyrklianie mogliby w ten sposób coś zyskać. Przeszył go chłód. Wiedzę. Zyskają od nas wiedzę o uzdrawianiu.
Tak, ale nie całą. Wątpię, czy spróbują poznać metody łączy snów albo umysłów.
Nie spróbują? Zawahała się. A jak myślisz? Milczał przez chwilę.
W przyszłości ich postawy mogą się zmienić, powiedział.
Za kilkadziesiąt lat, kiedy rozwiną się kariery kapłanów, uzdrowicieli o otwartych umysłach, ogólne podejście do łączy złagodnieje. To daje jej czas, by pracować nad zmianą opinii białych. Ona myśli jak nieśmiertelna.
Myślałam tylko, że to szansa na poprawę naszej pozycji wśród ludzi
i?
Czasami mi się wydaje, że ważniejsze jest, by przetrwała nasza wiedza, niż żebyśmy sami przetrwali. Nigdy nie odmawialiśmy innym pomocy, nawet jeśli miało nam to przynieść szkodę. To go zaniepokoiło. Fakt, że obecna przywódczyni tkaczy snów ma takie poglądy, powinien go przerazić, ale nim zdążył jakoś dodać jej otuchy, uświadomił sobie, że sam uczył Auraje z podobnych powodów. Nie mógł swobodnie wędrować po świecie i cudownie uzdrawiać chorych, więc przekazał jej tę możliwość. Może byłoby lepiej, gdyby wiedza tkaczy snów trafiła do świata, a sam kult zniknął. W tej epoce tkacze mogli żyć tylko w izolacji, wśród prześladowań. Bogowie poprzez białych byli nazbyt potężni. Styl życia tkaczy snów, odmowa prowadzenia wojen, tolerancja i szlachetność mogą zaniknąć. Ale co się pojawi na ich miejscu? Dopóki taką filozofię reprezentowali tkacze, ludzie będą ją odrzucać. Gdyby tkacze snów nie istnieli, jacyś cyrklianie mogliby sami głosić podobne poglądy, nie narażając się na zarzut, że myślą jak poganie. Teraz, kiedy już wróciłeś, znowu staniemy się silniejsi, stwierdziła Arley, interpretując jego milczenie jako konsternację.
Nie, jeśli nie przeżyję najbliższych tygodni.
Kiedy uczyłem Auraje, niechcący ujawniłem bogom swoją tożsamość. Uciekam teraz w stronę Sennonu. Nie mogłeś wrócić tylko po to, żeby tak szybko znowu zginąć. Czy mogę ci jakoś pomóc?
Może. Sije mnie śledzą i wiadomości o mnie dostarczają bogom i białym. Kiedy dotrę do wybrzeża, chcę wsiąść na łódź i odpłynąć na morze. Sije nie mogą lecieć za mną zbyt daleko. To moja jedyna szansa ucieczki. Ale jestem pewien, że ktoś z białych będzie tam na mnie czekał. Co mogę zrobić?
Poślij tkaczy na wybrzeże. Jak najwięcej. Zapełnij nimi uliczki kilku wiosek. Jest szansa, że przez którąś z nich zdołam się prześlizgnąć niezauważony.
Trochę potrwa, zanim dotrą na miejsce.
Wiem. Musimy dobrze to wyliczyć. Cyrklianie mogą odkryć, o co nam chodzi, i wypędzić stąd naszych. Istnieje też ryzyko, że jeśli mi się uda, spróbują się mścić. Jesteśmy przyzwyczajeni do unikania zagrożeń. A kiedy tylko tkacze snów dowiedzą się o tobie, będę miała aż zbyt wielu chętnych.
Nie, Arley. Nie mogą o mnie wiedzieć.
Inaczej biali wyczytają w ich myślach, jakie mamy zamiary.
A, masz rację, zgodziła się.
Wymyślę jakiś inny powód, żeby tam byli.
Dziękuję ci.
Jeśli przeżyjesz, spotkamy się jeszcze?
Mam nadzieję.
Może odwiedzę południowy kontynent. Tkacze snów żyją tam swobodniej niż nawet ci z nas, którzy mieszkają w Somreju.
Nikomu nie będę zdradzał, kim jestem, zaznaczył.
Pentadrianie mogą tolerować w swoich granicach tkaczy, ale nie muszą tolerować mnie. Połączę się z tobą znowu, kiedy będę już wiedział, przez którą wioskę przejdę.
Uważaj na siebie.
Będę. Do zobaczenia. Mirar wyrwał się z sennego transu i otworzył oczy. Poza wejściem do wąwozu, gdzie biwakował, niebo było ciemne i zachmurzone, zwiastujące złą pogodę. Nie zauważył nawet śladu Sije. Wstał, przyjrzał się czarnym chmurom i zaklął. Chyba zbliża się zamieć. Co prawda on nie dojdzie dzisiaj daleko, ale zamieć przynajmniej zdmuchnie z nieba obserwatorów. Chociaż raz dzień minie bez tego irytującego poczucia umysłów obserwujących go Sije. Wynurzając się spod pokładu, Rejwan zobaczyła, że Imendża stoi na rufie. Głos z pochyloną głową opierała się o reing. W ciągu ostatnich dwóch dni już kilka razy zastała ją w takiej pozycji. Podeszła i stanęła obok. Nie zaskoczyło jej to, że Imendża wpatruje się w wodę. Zadziwiające, jak spokojny wydaje się statek, kiedy Imi nas opuściła, stwierdziła. Mam wrażenie, że załoga za nią tęskni.
Owszem, zgodziła się Rejwan.
Chyba, że to tylko twoje poczucie przygnębienia. Imendża spojrzała na nią zdziwiona.
Przygnębienia?
Tak, cały czas patrzysz w dal albo na wodę.
Patrzę?
Tak, zgaduję, że jesteś rozczarowana, bo odpływamy bez zawarcia przymierza.
Źle zgadujesz, zapewniła z uśmiechem Imendża.
Sprawa się jeszcze nie skończyła, Rejwan. Król mógł nas wprawdzie odesłać, ale to nie było ostatnie spotkanie.
Znowu wyjrzała za burtę.
Płyną za nami.
Rejwan poczuła dreszcz podniecenia. Zbadała wzrokiem fale, ale nie dostrzegła śladu Elai.
Czy oni wiedzą, że ty wiesz, że tam są?
Imendża zaśmiała się głośno.
Skomplikowane pytanie. Podejrzewają, że ich widziałam, ale nie są pewni.
To dlatego wciągnęliśmy tylko główny żagiel.
Tak, nie chcę, żebyśmy byli dla nich za szybcy.
A dlaczego?
Po prostu mam nadzieję, że los ześle nam jakąś okazję. Choć prawdę mówiąc, przeprowadziłam pewne badania, które mogą nam się przydać, tak samo jak zwykłe szczęście. Zanim odpłynęliśmy, zajrzałam w umysły kilku Elai, którzy widzieli piratów. Dowiedziałam się, gdzie najczęściej napadane są statki.
I tam właśnie zmierzamy?
Już dotarliśmy. Statek piratów jest na południu, poza horyzontem. Wychwyciłam słabe myśli załogi.
Masz nadzieję, że na nas napadną?
Nie, nie sądzę, żeby piraci nas zaatakowali. To nie jest statek handlowy. Nawet gdybym kazała zmienić żagiel na zwyczajny, potrafią rozpoznać kształt kadłuba.
Więc zamierzasz odszukać ich i uderzyć. Czy to rozsądne?
A jeśli biali usłyszą, że zatopiliśmy statek, mogą nie wiedzieć albo nie przejąć się tym, że to piraci.
Imendża zmrużyła oczy.
Nie usłyszą o tym, jeśli nikt nie ocaleje.
Ale będą świadkowie, jeżeli Elai wciąż będą nas obserwować.
Chcę tego. Chcę dać im możliwość udziału w walce.
Imendża zmarszczyła czoło.
Ale nie wiem, jak to osiągnąć. Gdybyś była wojownikiem Elai, co byś zrobiła, żeby zaszkodzić wrogiemu statkowi?
Trudno powiedzieć. Jaką przewagę mają nad nieprzyjacielem?
Potrafią bardzo długo wstrzymywać oddech, więc mogliby bez trudu go utopić.
Jeśli dostaną się do piratów, Chcę wiedzieć, co mogliby zrobić, żeby uszkodzić sam statek.
Rejwan wzruszyła ramionami. Elai łatwo mogą się dostać do poszycia kadłuba. Nikt ich nie powstrzyma od prób jego uszkodzenia. Zdołają się przebić?
Nie gołymi rękami.
Ani swoimi włóczniami. Potrzebna im broń zbudowana specjalnie do tego celu. Albo magia.
Niestety, żadnej nie możemy im ofiarować.
Nie? Uśmiechnęła się Rejwan.
Na pokładzie na pewno mamy narzędzia ciesielskie.
Ale czy będą dostatecznie mocne w bitwie?
Może.
A może nie.
To zależy od tego, jak długo potrwa bitwa i ile narzędzi zostanie użytych.
Jak jeszcze mogą walczyć z piratami?
Powolnym krokiem dotarły już na dziób statku.
Może mogliby zwabiać ich na rafy, zaproponowała Rejwan.
Ale wątpię, czy to by coś dało. Piraci na pewno dobrze znają te wody. Może uda mi się wymyślić coś lepszego, jeśli dostanę trochę czasu i...
Nagle Imendża uniosła dłoń, by ją uciszyć.
Spod przymkniętych powiek wpatrywała się w horyzont.
Nasi piraci znaleźli sobie ofiarę.
Tak, statek handlowy żeglujący na zachód. Lepiej wymyśl coś szybko.
Zdawało mi się, że biali mają o tym nie usłyszeć. A może planujesz zatopić również ten statek handlowy?
Nie. Uznałam, że przyda się nam, jeśli kilku kupców będzie wdzięcznych pentadrianom za ratunek przed rabusiem.
Rejwan zachichotała.
Możemy w jednej walce zaimponować dwóm narodom, ale czy dojdzie do tej walki?
Kiedy piraci zobaczą, że się zbliżamy, uciekną.
A my ruszymy w pogoń. Dopilnuję, żebyśmy ich doścignęli.
Rejwan ogarnęło podniecenie. Nie mogę pozwolić, myślała, żeby odrobina magii oraz chęć wymierzenia sprawiedliwości uniemożliwiła mi dostrzeżenie konsekwencji.
Jest możliwe, że jeśli kupcy dostatecznie mocno nas nienawidzą, zeznają, że to my byliśmy napastnikami.
Biali potrafią odczytywać myśli, przypomniała jej Imendża.
Szybko dowiedzą się prawdy. Spójrz,
wskazała na południe, gdzie nad horyzont wysuwały się ledwie widoczne żagle.
To piraci.
Mrużąc oczy, spojrzała ku wschodowi. Statek handlowy jest przed nami. Głos poleciła sternikowi odpaść od wiatru. Wykonał rozkaz. Żagle obwisły. Statek zwolnił i zatrzymał się. Rejwan spojrzała zdziwiona na Imendżę.
Kupcy nie zauważyli jeszcze ścigających. Wyjaśniła drugi głos. A my na razie nie chcemy odstraszać piratów. Elai potrzebują czasu na przygotowania.
Potrzebują?
Tak. Pokażemy im, jak się używa narzędzi.
Pokażemy?
Tak.
Jestem pewna, że już umieją. Wśród darów, które dostałaś od króla, jest kilka naprawdę imponujących rzeźb.
Owszem, ale to, że mają utalentowanych rzemieślników, nie znaczy jeszcze, że wojownicy potrafią używać młotka i dłuta.
Imendża wezwała kapitana i udzieliła instrukcji, jak ma się przygotować do pościgu i bitwy. Potem przeszła na rufę i zawołała Elai po imieniu. Po chwili, o kilka kroków od burty, wynurzyły się dwie głowy.
Jak bardzo nienawidzicie piratów?
Zapytała wyzywającym tonem. Obaj wymienili spojrzenia, ale milczeli.
Mamy przed sobą piracki statek, który zamierza zaatakować jednostkę handlową. Planuję mu przeszkodzić. Pomożecie mi?
Jak? Spytał jeden z wojowników.
Pokażę wam.
Imendża skinęła na stojącego obok marynarza.
Przynieś nam narzędzia ciesielskie, dłuta i młotki. Cokolwiek, czym można wybić dziurę w kadłubie statku.
Czy to rozsądne, drugi głosie? Zapytał. A jeśli postanowią nas też zatopić?
Nie postanowią, zapewniła go.
Marynarz odbiegł. Rejwan przyjrzała się Elai. Wyglądają raczej na podejrzliwych niż pełnych entuzjazmu, pomyślała. Niełatwo będzie ich przekonać. Ku jej zaskoczeniu marynarz wrócił po chwili, niosąc kilka dłut i młotków. Domyśliła się, że gdyby w jakimś odległym miejscu statek wymagał naprawy, cała załoga powinna w tym pomagać, więc zabierali narzędzia dla wszystkich. Dwaj Eli podpłynęli bliżej. W pewnej odległości wynurzyły się kolejne cztery głowy. Zademonstruj, jak się ich używa, nakazała Imendża. Marynarz rozejrzał się. Potem chwycił cebrzyk, umieścił go między kolanami i zaczął odłupywać kawałki drewna. Imendża zwróciła się do Eli. Dam wam te narzędzia. Użyjcie ich, żeby przebić dno statku piratów. Woda wpłynie do środka i statek zatonie.
Przecież nigdy go nie dogonimy, zaprotestował jeden z Eli.
Dogonicie, jeśli wejdziecie na pokład. Mój statek jest szybszy od nich. Dwaj Eli zniknęli pod wodą i wynurzyli się przy tamtej czwórce. Upłynęło kilka minut, po czym cztery głowy zniknęły i pojawiły się znowu przy burcie.
Popłyniemy z wami, oznajmił jeden z nich.
Marynarze rzucili im liny. Rejwan uśmiechnęła się do Imendży.
Nie mogę uwierzyć, że udało ci się ich przekonać.
Są młodzi i tak jak imi zniechęceni do przebywania stale w zatłoczonym mieście.
A gdzie pozostali? Spytała Rejwan, patrząc w miejsce, gdzie przed chwilą byli jeszcze dwaj Eli.
Popłynął za nami w bezpiecznej odległości, na wypadek, gdyby się okazało, że to podstęp.
Osobiście powitała wchodzących na pokład Eli. Wskazała im statek piratów i wyjaśniła, że dościgną go za godzinę czy dwie. Potem przedstawiła Rejwan. Wojownicy Eli z trudem utrzymywali równowagę na rozkołysanym pokładzie. Jeśli Imendża ich onieśmielała, dobrze to ukrywali. Marynarz podał im dłuta i młotki, a Eli wzięli je pewnie. Rejwan spostrzegła, że miała rację. Wiedzieli, jak się używa takich narzędzi. Statek szarpnął nagle do przodu. Rejwan nie zauważyła nawet, że rozwinięto żagle. Liny i maszty zaskrzypiały, kiedy wiatr wzmógł się gwałtownie. Marynarze spojrzeli po sobie zdziwieni, ale Eli przyjęli zmianę spokojnie.
Nigdy jeszcze nie przebywali na pokładzie statku, domyśliła się. Ten nieprawdopodobny wiatr to tylko kolejny zadziwiający element.
Przed nimi piraci zbliżali się już do statku handlowego, który był zbyt ciężki i powolny, by umknąć przed pościgiem. Każdy ruch w dalekim starciu wydawał się mozolny i rozważny.
Zauważyli nas? Zainteresowała się Rejwan.
Tak, odparła Imendża. Wierzą, że zdążą obrabować kupców i odpłynąć, zanim dotrzemy na miejsce. Poza tym żaden pentatriański statek ich jeszcze nie zaatakował.
Im bardziej się zbliżali do obu jednostek, tym szybciej zdawali się płynąć. Nagle piraci zmienili kurs, porzucając zdobycz.
Zrozumieli, że posuwamy się z większą prędkością niż początkowo sądzili, mruknęła Imendża. Teraz zaczyna się pogoń.
Czas uciekał. Minęli jednostkę handlową tak blisko, że widzieli zdziwione i wystraszone twarze marynarzy. Imendża pomachała im ręką, po czym wróciła do obserwowania piratów. Odległość między statkami zmniejszała się szybko. Kiedy byli już tak blisko, że widzieli ludzi na pokładzie, piraci zawrócili gwałtownie, a przynajmniej tak gwałtownie, jak było to możliwe dla ich statku.
Postanowili walczyć, stwierdziła Imendża. Odwróciła się do Eli.
Macie teraz szansę uderzenia na wrogów. Uważajcie. Kiedy tylko zrozumieją, co robicie, wypuszczą strzały w wodę. Wojownicy przytaknęli, a potem bez słowa podeszli do relingu i wyskoczyli do wody.
Trzymaj się blisko mnie, Rejwan, rzuciła cicho Imendża.
Powietrze zabrzęczało od dźwięku nadlatujących strzał. Imendża podbiegła do burty i rozłożyła ręce, a strzały odbiły się od niewidzialnej bariery.
To nie jest uczciwa walka, uznała Rejwan. Przecież absolutnie nie mogą z tobą zwyciężyć.
Drugi głos parsknęła śmiechem.
Wolałabyś, żebym stała z boku i pozwalała swoim ludziom ginąć w imię uczciwej walki?
Oczywiście, że nie. Bądź pewna, że to złodzieje i mordercy. Nie zabijamy niewinnych.
Statek piratów minął ich o kilka kroków. Rzucili parę lin z kotwiczkami, ale odbiły się od bariery i mędzi i plusnęły w wodę. Rejwan spojrzała w dół, ale niewiele widziała pod powierzchnią.
Jak idzie Elai? Zapytała.
I mędża parsknęła cicho. Dobrze się bawią. Nie wiem, czy robią jakieś postępy, bo sami nie mają pojęcia. Ale piraci się niepokoją. Słyszą stukanie.
Jakiś mężczyzna stanął przy relingu statku łupieżców. Był dobrze ubrany. Złoto migotało na jego rękach i piersi.
To dowódca, odgadła Rejwan.
Owszem, ma talenty.
Mężczyzna rozłożył ręce i powietrze zafalowało. I mędża zaśmiała się cicho.
To rzeczywiście nieuczciwe, przyznała.
Zerknęła na marynarzy, którzy trzymali już gotowe do walki łuki.
Strzelać!
Zanim jednak strzały dotarły do celu, statek jakby potknął się w wodzie. Kilku piratów wybiegło spod pokładu, a ich przerażone krzyki przejęły Rejwan chłodem. Z lękiem patrzyła, jak walczą między sobą o miejsce w niedużej szalupie. Ich kapitan także porzucił magiczny atak na Imendzę, by zabezpieczyć sobie możliwość ucieczki łódką. Statek przechylił się. Woda wypłynęła na pokład, a potem zalała go całkowicie. Bąble powietrza uniosły się na powierzchnię, a statek zaczął się zanurzać. Rejwan patrzyła przerażona, jak ludzie wymachują rękami, najwyraźniej nie umieli pływać. Szybko zniknęli pod wodą, a potem zdała sobie sprawę, że ci, którzy pływali pewnie, także znikali, ściągani w dół przez widmowych napastników. Zadrżała i odwróciła wzrok. Rozpaczliwe prośby i okrzyki gniewu cichły, aż w końcu zapadła złowróżbna cisza i Rejwan usłyszała westchnienie Imendzi.
Już po wszystkim. Nikt nie ocalał. A Elai sami załatwili większość.
Nikt?
Rejwan obejrzała się i zauważyła w morzu małą szalupę, pływającą do góry dnem.
A co się stało z kapitanem?
Zajęli się nim nasi przyjaciele z morskiego ludu.
Dwie ciemne głowy wynurzyły się nagle w pobliżu. Wojownicy Elai błysnęli zębami w szerokich uśmiechach.
Dzielnie się zachowaliście, pochwaliła ich Imendza. Właściwie nie daliście nam szansy, żeby ich zaatakować. Zatopiliście piracki statek całkiem sami.
Nie dogonilibyśmy ich bez waszej pomocy, zawołał w odpowiedzi jeden z wojowników.
Nie, ale widzieli, jak się zbliżamy, więc uciekali, odparła.
Sami moglibyście łatwo podpłynąć do nich pod wodą.
Chcecie, żeby wam oddać dłuta?
Pokręciła głową.
Zatrzymajcie je sobie.
Pojawiła się kolejna ciemna głowa. Wojownik podniósł w górę złoty puchar.
Patrzcie, ten statek jest pełen takich rzeczy.
Zrabowane kupcom, stwierdziła Imendza. Teraz są wasze. Podobnie jak do was powinien należeć skarb na każdym pirackim statku, jaki zatopicie.
Wojownicy uśmiechnęli się jeszcze szerzej.
Ale musicie bardzo pilnować, żeby atakować tylko statki piratów, ostrzegła Imendza. Jeśli zatopicie statek handlowy, to znajdą się ziemiochodzący, którzy zechcą ukarać wasz lud za te zbrodnie. Potężni ziemiochodzący z potężną magią. Przy nich piraci wydadzą się wam tak groźni jak dzieci. Mój lud nic nie zdoła uczynić, by ich powstrzymać.
Uśmiechy zbladły. Imendza uniosła dłoń na pożegnanie.
Gratuluję wam, wojownicy Elai. Dzięki wam morze jest od dzisiaj nieco bezpieczniejsze. Płyńcie teraz świętować zwycięstwo wraz z waszym ludem.
Tak, zgodził się wojownik z pucharem.
Żegnajcie, zawołał inny. Życzymy wam bezpiecznej podróży do domu.
Wielkie dzięki za waszą pomoc.
Do zobaczenia.
Czwarty Elai pojawił się na powierzchni. Miał na szyi złoty łańcuch.
Rozejrzał się, zobaczył odpływających kolegów i zanurkował za nimi. I Imendża odwróciła się i poleciła kapitanowi wziąć kurs do domu. Ale nie za szybko, dodała cicho. Kiedy wiadomość o tym dotrze do króla Elai, nie chce być za daleko. Inaczej jego zaproszenie do powrotu mogłoby do mnie nie dotrzeć. Kapitan kiwnął głową. Imendża spojrzała na Rejwan i uśmiechnęła się chytrze. To znaczy, dodała cicho, jeśli nie zirytuje go to, że młodych i naiwnych wojowników zachęcam do topienia pirackich statków.